popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Wojciech Chmielewski.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski powiedział wczoraj w telewizji Polsat News, że NFZ zbankrutował. Czy sytuacja w służbie zdrowia jest aż tak zła? Porozmawiamy także o zarobkach lekarzy. Naszym gościem jest dr Krzysztof Kordel, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dobry wieczór, witam państwa.
Panie prezesie, według prezesa Warszawy szpitale odsyłają pacjentów, nawet tych onkologicznych. Czy w Wielkopolsce też są takie sytuacje?
Ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek odesłał pacjenta onkologicznego. Nie ma takiej możliwości. Rzeczywiście są przesuwani pacjenci, którzy są na leczenie planowe, ale w chorobach nie zagrażających istotnym pogorszeniem. Czy też na pewno już nie ma takiej sytuacji w Wielkopolsce, żeby ktoś nie przyjął pacjenta w stanie zagrożenia życia. Nie ma takiej możliwości.
Ale rozumiem, że dyrektorzy szpitali mają problemy finansowe coraz większe.
Mają. Ja dzisiaj rozmawiałem z dyrektorem jednego ze szpitali poznańskich. Proszę Państwa, nadwykonania, tak? Czyli to, co wykonano poza limitem, w tym leczenie onkologiczne, NFZ zapłacił za zeszły rok 27% tego, co szpital rzeczywiście poniósł kosztów.
Za zeszły rok, czyli za 2024?
Za 2024.
A za ten rok?
No, opóźnienia w płatnościach są olbrzymie. Państwo, powiedzmy sobie szczerze, że dyrektorzy szpitali no, stoją pod ścianą. Proszę Państwa, nikt szpitalowi leków nie da za darmo. Nikt nie da kardiowerterów, nikt nie da protez, endoprotez. Za to trzeba zapłacić. Pacjenta trzeba w tym szpitalu wykarmić. Trzeba zapłacić ludziom. W związku z tym w wielu szpitalach, a ja mam okazję być w radach społecznych dwóch szpitali, no jest zmuszony sięgać po kredyty obrotowe. No i mamy generowanie długu.
Panie prezesie, no ale NFZ mówi, że 200 miliardów złotych trafiło w tym roku.
To za wszystkich rządów się mówiło cyframi, bo to robi wrażenie. Tylko jaki to jest odsetek tego, co szpitale rzeczywiście musiały na leczenie pacjentów wyłożyć? A tego już nikt nie liczy.
No wiadomo, że koszty rosną, chociażby minimalna pensja rośnie. No to są takie rzeczy, opłaty za prąd. Tak to wszyscy odczuwamy, że gdzieś tam coraz więcej musimy płacić. No tylko jest pytanie, jak ten problem rozwiązać, panie doktorze?
To jeszcze powiem tak, bo państwo pewnie nie wiedzą, jak wygląda płacenie za tak zwane procedury. Przepraszam, ja nie lubię tego języka, ale to jest taki język urzędowo-ustawowy. Otóż, drodzy państwo, ja mam swoje lata, w związku z tym, jak każdy w moim wieku ma trochę tych schorzeń na karku. Natomiast no, zawsze mówiłem tak, no, trafia pacjent, powiedzmy, z problemem kardiologicznym. Ale ten pacjent jeszcze ma rozchwiane nadciśnienie, do tego ma rozchwianą, czasami z jego winy, cukrzycę. NFZ płaci za leczenie kardiologiczne. Nie płaci już za te badania dotyczące tych pozostałych chorób.
Mimo, że to w zasadzie ma ze sobą związek jakiś.
Tam, no jeden z dyrektorów szpitali mi powiedział, że przyszedł do niego ordynator interny i powiedział, panie dyrektorze, ja bardzo panu dziękuję, że pan pozwala leczyć holistycznie.
Właśnie no, tak byśmy chcieli generalnie.
No tak, ale to jest kolejny dług dla szpitala.
Panie doktorze, a proszę powiedzieć, czy to nie jest tak trochę, że są zbyt duże różnice w zarobkach lekarzy, bo mówi się tutaj, że niektórzy lekarze zarabiają znacznie, znacznie więcej od pozostałych. Z czego to wynika?
Z fachowości. To jest naprawdę bardzo wąska grupa lekarzy, którzy wykonują bardzo specjalistyczne procedury. W większości przypadków to są lekarze, którzy są od uratowania życia. Myślę tutaj o kardiologach inwazyjnych, myślę tutaj o neurochirurgach, gdzie pacjent nie może poczekać. Tych specjalistów za dużo nie ma. To jest promil lekarzy. Natomiast na drugim biegunie to proszę zapytać młodych asystentów na uczelni, jakie mają pensje. To by się pan redaktor i państwo bardzo mocno zdziwili.
Panie doktorze, to wynika z tego, że właśnie ci młodzi ludzie, którzy w tej chwili wybierają specjalizację, nie chcą takich specjalizacji, dlatego tych lekarzy brakuje?
Nie, to są zaniedbania z początku lat 90., kiedy w sposób dosyć drastyczny ustawą sejmową ograniczono przyjęcia na studia o połowę. Wykształcenie specjalisty, drodzy państwo, to 6 plus 1 plus 5 lub 6 lat. Tak? Czyli po 13 latach mamy specjalistę dopiero.
I to takiego początkującego.
Dokładnie, ale specjalistę. Ale już specjalistę, tak? Więc to się nie da przyspieszyć. Po prostu. W tej chwili mamy no, zwiększony limit przyjęć na studiach.
Ale efekt tego odczujemy kiedy?
Za jakiś czas.
czyli za 13 lat? No. Tak w przypadku tych najtrudniejszych specjalizacji?
Dokładnie.
Bo lekarze rodzinni to trochę szybciej, rozumiem, a inaczej kardiochirurg. No,
specjalizacja, nie. Specjalizacja lekarska generalnie w większości przypadków trwa 5 lat. Czyli mamy 6 lat studiów, rok stażu 5 lat, czyli 12 lat. Zanim mamy dopiero specjalistę.
Panie doktorze, a czy zwiększenie liczby uczelni kształcących lekarzy pomoże w tej sytuacji? Wiemy, że już mamy i w Kaliszu, i tutaj w Poznaniu kolejna szkoła, zdaje się, też się zabrała za kształcenie medyków.
Drodzy państwo, rozróżnijmy uczelnie. Od prywatnych do państwowych. Kaliska jest państwową. I tam jest normalny nabór na studia z wyników matur. Natomiast tam się nie kupuje miejsca na studiach. I przymierza się uniwersytet nasz do otwarcia filii w Pile. Ja akurat miałem przyjemność wykładać od wielu lat w kaliskiej uczelni. Na początku ratowników, pielęgniarki, położne. Uczyłem również, dopóki na mnie nie zakrzyczano, że prywatną uczelnię afirmuję. Uczyłem również w Kaliszu, ale od lat też współpracuję z ENS-em w Pile. Też uczyłem tam ratowników czy pielęgniarki. Natomiast no, życzę powodzenia panu profesorowi Walasowi, który chce otworzyć Wydział Lekarski w Pile. Przecież ja patrzę na to, że nie wszystkich rodziców stać na utrzymanie dziecka w Poznaniu. Powiedzmy sobie szczerze, tak? Bo to...
To może zamykać drogę dla tych, którzy no tak, ale mają też, zdolności.
Też dokładnie popatrzmy, słuchajcie państwo, na alokację specjalistów. Zupełnie to inaczej wygląda w dużych miastach. Zupełnie to inaczej wygląda także północ Wielkopolski i południe. No, wysycenie specjalistami jest mocno odbiegające od wysycenia
No, ale bardzo często też się mówi o tym, że jednak szpitale powiatowe powinny gwarantować tylko te podstawowe ratujące życie, SOR-y i tak dalej, natomiast oddziały specjalistyczne jednak powinny być w dużych miastach.
Tak, i tak w większości przypadków jest. W tych najmniejszych miejscach no, są te... Ale z drugiej strony szpitale powiatowe, tak? Na przykład Pleszewski czy Ostrowski Szpital, tak? To są szpitale powiatowe, no ale to są były szpitale wojewódzkie.
No właśnie, to są duże
jednostki. To są szpitale wielospecjalistyczne.
Panie doktorze, pozostały jeszcze tylko 2 minuty, a chciałem jeszcze pana zapytać o 40. rocznicę udanego przeszczepu serca profesora Zbigniewa Religii. Dzisiaj wszyscy o tym mówią, bo to jest wydarzenie, które zrewolucjonizowało polską medycynę, polską kardiologię. Pan pamięta ten dzień?
Ja pamiętam ten dzień, ale ja też osobiście byłem zaangażowany w pierwszy przeszczep nerki w Poznaniu, to było dla Przybyszewskiego. Jako młody człowiek zajmowałem się tym pacjentem i do dzisiaj pamiętam, jak go zapytałem, jak się już wybudził, tak, mogliśmy sobie spokojnie porozmawiać. A co się zmieniło? On mówi, wie pan, wreszcie mogłem iść zrobić siusiów do toalety. No, zmarł dosyć krótko, ale tego pacjenta będę pamiętał do końca życia. Natomiast zawsze byłem zaangażowany w transplantologię. Ja wykładam akurat etykę i deontologię i też miałem też wykład na zajęciach z transplantologii. I muszę państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o religie takie duże, monoteistyczne, najbardziej postępową religią jest religia katolicka. Jan Paweł II pisał dosyć ciężkie teksty etyczne, natomiast był mistrzem świata w krótkich podsumowaniach. Ja cały czas apeluję do dyrektorów szpitali, żeby wisiało cytat z Jana Pawła II, który mówił tak, że oddanie po śmierci narządu bliźniemu jest największym przejawem miłości chrześcijańskiej. Nic dodać, nic ująć.
Chciałem pana na koniec zapytać, jak tutaj namówić, żeby ludzie... No właśnie, bo to jest taka domniemana jest ta zgoda generalnie, natomiast bardzo często się zdarza, to profesor Guda często o tym mówi tutaj, że rodzina, tak, profilaktycznie lepiej nie ruszać, pochować
tak, się. Tak, no dobrze by było, żeby jednak o tym rozmawiać. I ja muszę powiedzieć, że miałem okazję współpracować z naszym arcybiskupem przy liście duszpasterskim, bo taki opór wśród ludzi budzi jedna rzecz. Czy my jesteśmy pewni, że ten człowiek nie żyje? Drodzy państwo, naprawdę jesteśmy pewni, że ten człowiek nie żyje. Przy najmniejszym cieniu wątpliwości...
Dawca oczywiście.
Dawca.
Tak.
Tak, no mówimy tu o śmierci mózgu, czy ustaniu krążenia już takim nieodwracalnym. Procedury są wyjątkowo precyzyjne, z wyłączeniami. I mówię, pojawienie się cienia wątpliwości powoduje...
Przerywa
procedura. Poza tym to jest komisyjne stwierdzenie. To nie jest jeden lekarz.
A zatem, proszę Państwa, warto mieć to oświadczenie woli w dowodzie. No i przede wszystkim porozmawiać warto z najbliższymi.
Z rodziną, po prostu.
Żeby po prostu wiedzieli, że chcemy być na mieście, jak to się mówi.
No nie, czego. To brzydko, że no chcemy uratować życie wielu ludziom.
Ja to tak
i to jest bardziej prawidłowe.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Krzysztof Korder, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. No i życzę Państwu, żebyście Państwo do końca roku zdrowi byli.
Tak, tak. Trzymamy kciuki za zdrowie, zdecydowanie. Dziękujemy.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.